Proszę, wyobraźmy sobie pomieszczenie, o na przykład tą salę i sytuację w tej sali. Ludzie zwróceni ku sobie. Grupami. Odwróceni do siebie plecami. Ludzie toczący między sobą, grupa z grupą, potyczki na słowa. Wszystkie wypowiedzi są niesamowicie emocjonalne. Ludzie tracą panowanie nad sobą. Nikt nad tym nie panuje. Rzucają się sobie prawie do gardeł, walcząc o jakieś biblijne prawdy. Zwalczają siebie nawzajem. Motywacją jest zazdrość, niechęć, wyniosłe myślenie o sobie, a niskie o innych. I wszystko to w imieniu Jezusa Chrystusa. Obozy, które zwalczają siebie nawzajem. I nikt nad tym nie panuje. Wielki hałas i ostatecznie widzimy rozłam, podział. I gdzieś za stołem stojący Jezus, który zwraca się do tych ludzi ciepłym głosem. Ale oni go nie słyszą, bo walczą ze sobą, bo zwalczają siebie, bo wszystko w imieniu Jezusa, ale musi być po mojemu, musi być moja racja. A on mówi do nich. I wyobraźcie sobie, że patrzycie na to z boku. Grupy ludzi zwalczające siebie nawzajem i Jezus, który mówi spokojnym głosem, apeluje. Nikt na niego nie zwraca uwagi. Nikt go nie słyszy. Nie dlatego, że jest, tylko że jest głośno, ale dlatego, że już emocje sięgnęły zenitu i tak naprawdę po prostu musi być tak, jak ja chcę, koniec, kropka. I to jest atmosfera pierwszych czterech rozdziałów listu do Koryntian. Atmosfera w zborze. Gdy Jezus przestaje być w centrum, tytuł dzisiejszego rozważania, i chciałbym, żebyśmy rozważyli raptem 10 wersetów. Otwórzmy pierwszy list do Koryntian, rozdział 1, wersety od 10 do 20. Przeczytajmy najpierw wersety od 10 do 12. Zwróćcie uwagę, bracia, siostry, chociaż to nie będzie dzisiaj za bardzo przedmiotem naszego rozważania, jaki jest ton Jezusa. Klimat w zborze jest taki, jaki wam przedstawiłem, a zwróćcie uwagę na postawę Jezusa, którą widać w słowach Pawła. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów. Jezus zwraca się do swojego zboru, który jest rozłamany, szarpany, słuchajcie, taką bitwą o swoje racje i mówi, a proszę was, apeluję do was. Przecież to król! No przecież mógłby po prostu rozpichrzyć to wszystko i budować od nowa. Ale nie taką naturę ma Syn Boży. Wiecie, kiedy oddajesz życie za kogoś, kiedy twoja łaska dociera do czyjegoś życia, ona przemienia tego człowieka. Cenne w twoich oczach staje się to nowe narodzenie, to zrodzenie z ducha, ten nowy początek. Ten król nie jest, wiecie, rzeźnikiem, który wycina nieposłuszne mu narody, tylko po prostu mówi, proszę was, bracia. Uczmy się od Jezusa. Już od pierwszych słów tego fragmentu. Proszę, abyście byli zespoleni jednością myśli, jednością zdania, albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloe, że wynikły spory wśród was. Mówię to dlatego, że każdy z was powiada, ja jestem Pawłowy. Ja jestem Apolosowy. Ja Kefasowy. Ja Chrystusowy. Dlaczego Paweł zwraca się do wierzących z Koryntu w taki sposób? Myślę, że są co najmniej dwa powody. Przynajmniej o nich teraz powiem. Po pierwsze, ze względu na wieści, jakie przekazali mu domownicy Chloe, jak jest w brytyjskim tłumaczeniu. No co to za ludzie w ogóle są? Czemu on miałby ich słuchać? Tym bardziej, że nie wiem, czy wiecie, co znaczy Chloe. Bez urazy oczywiście dla płci pięknej, ale oznacza po prostu jasna blondynka. Dosłownie. Trochę się uśmiałem, czytając to w komentarzu, ale tak jest. Po prostu. Dlaczego? To są ludzie ze zboru, którzy poruszeni sytuacją i nie widząc szansy na zmianę, po prostu postanowili odszukać Pawła. Zdali sobie trud. Z Koryntu udali się do Efezu. Odnaleźli Pawła i opowiedzieli mu skrupulatnie, co się dzieje. Wierzę, że z taką troską, z takim przejęciem, jakiej my wszyscy potrzebujemy, gdy myślimy o zborze. Czy mamy taką troskę, którą tutaj widzimy? Czy nie mój partykularny interes, tylko ciało Chrystusa, Kościół, oblubienica Pana. Ta relacja zaniepokoiła Pawła. I Paweł użył dwóch słów na określenie tego, co działo się w Koryncie. Rozłamy i spory. Już o rozłamach mówiliśmy tydzień temu, czyli schizma, podział, takie drastyczne tąpnięcie w zborze. A spory to są, wiecie, takie emocjonalne dyskusje, kiedy ludzie nie panują nad emocjami. Kiedy brat bratu zaszedł za skórę, siostra bratu, bracia braciom. Może się wszystko zaczynało, wiecie, od normalnej atmosfery, od normalnej argumentacji, ale ponieważ tak naprawdę żaden z nich nie swoim zachowaniem nie prezentował Chrystusa, więc po prostu atmosfera tylko się kumulowała, emocje narastały i w końcu, ponieważ nie było nikogo, kto by nad tym zapanował, nie znalazł się żaden mądry, po prostu to tąpnęło. Albo niewiele brakowało, dlatego ci domownicy Chloi, ludzie, którzy pracowali dla Chloe, ludzie, którzy mieszkali u niej, raczej nie rodzina, po prostu ludzie związani z jej domem, wierzący, przyszli i opowiedzieli Pawłowi: Pawle, zrób coś. Pawle, co mamy zrobić? Jak tę sytuację uratować? Po drugie, z listu dowiadujemy się, że Paweł był założycielem tej wspólnoty, jakby duchowym ojcem i właśnie dlatego uważa, że ma moralne prawo i obowiązek, by w tej kwestii się wypowiadać. Bo posłuchajcie, czasami w kwestiach zboru wypowiadają się ludzie postronni. Jak mówią mądrze, to dobrze, ale czasami są inspiracją do złych rzeczy. I wiecie, co obserwuję? Pomimo lat doświadczeń nas, zborowników, my potrafimy słuchać tego typu inspiracji zewnętrznych. Jak to łatwo, wiecie, nastawić ludzi w zborze przeciwko sobie czasami. Gdy ktoś coś mówi ci na zbór, ty sobie zadajesz pytanie, kto to jest? Czy to jest członek zboru? Czy to jest ktoś, kto miłuje ten zbór? Czy to jest ktoś, kto życie kładzie za ten zbór? Pisze to, mówi Paweł, nie aby was zawstydzić. Nie mam takiej motywacji, chociaż być może Paweł miał taką chęć w pierwszym odczuciu, bo może się zdenerwował. Ale fajnie jest przemyśleć sprawy i gdy się pisze, to jednak to są bardziej wyważone rzeczy. Nie aby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć, zachęcić, apelować do was. Nawoływać was do czego? No właśnie nie do podziałów, lecz jako moje dzieci do tego, aby nie było wśród was rozłamów i żebyście byli zespoleni jednością myśli. Czemu mówi w takiej atmosferze? Bo on patrzy na tych wierzących jako na umiłowane dzieci. jest miłość ojca do dziecka, ale również informacja dla tych ludzi, którzy stoją za konfliktami, bo za konfliktami zawsze stoją ludzie, konkretni ludzie, jest informacja, piszę do was, bo jesteście niedojrzali. Dzisiejsze rozważanie jest właśnie o tym, kiedy ludzie nieprzemienieni przez Ewangelię, niedojrzali duchowo, biorą się za budowanie ciała Chrystusowego. Co się wtedy dzieje? To jest tego typu lekcja. Paweł mówi, bo choćbyście mieli 10 tysięcy nauczycieli w Chrystusie, bo to jest bardzo dobra rzeczywistość dzisiejsza, wiecie? Nie wiem, czy ktokolwiek z nas w dobie internetu policzył, ilu ma nauczycieli Słowa Bożego. No, ale niewielu mniej pewnie. Ta informacja do nas dociera, słuchajcie, ze wszystkich stron. Słuchamy tego, tego i to jest dobre. Po prostu poznajemy, rozwijamy się. Ale Paweł mówi, jednak ojców macie niewielu. Wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. Ja was zrodziłem. I dzisiaj też chcemy mówić o roli autorytetów w zborze. Wiecie, my trochę jako ewangelikalnie wierzący na bazie wersetu z Ewangelii Mateusza, iż to Jezus buduje Kościół swój, bramy piekielne nie przemogą go, całkowicie jakby wykreśliliśmy lub zminimalizowaliśmy rolę człowieka. Aby przypadkiem Kościół nie był budowany na człowieku. Ale Kościół to ludzie. I to ludzie w imieniu Jezusa Chrystusa budują Kościół. A Jezus dał Piotrowi klucze, aby coś nimi otwierał. Dzisiejszy fragment on będzie nam wyraźnie pokazywał, że zbór, który pozbawia się autorytetów, podcina gałąź, na którym siedzi. To jest najgorsze, co można zrobić. Trzeba rozejrzeć się po sali. Zobaczyć ludzi, którzy służyli w tym zborze przez lata. Ocenić owoc ich życia. Przyjrzeć się ich wierze. Jeżeli widzimy, że to są Boży ludzie na przestrzeni lat, mieć mądrość, szanować ich, docenić, pytać o radę, zasięgać opinii. Prawda to czy nie? Prawda. To dotyczy tak starszych, jak i młodszych. Młodzi, mam do was apel. Proszę, nie mówcie, że wszystko, co było kiedyś, jest do bani. Starzy nie wiedzą, jak to robić. To jest grzech pychy i arogancji. Świetnie sobie radzili przez te wszystkie lata. Ale również starsi, apel do was. Naprawdę nie bagatelizujmy dziś głosów, próśb młodego pokolenia. Apostoł Paweł w tym dzisiejszym fragmencie podkreśla rolę ludzi, których Jezus wybrał, wyposażył i posłał do dzieła w zborze. Ona jest kluczowa. Również z tego fragmentu, który dzisiaj rozważamy, bardzo wyraźnie widać, co się dzieje, kiedy osoby powołane do czegoś przez Jezusa lekceważą to powołanie i wtedy w ich miejsce wchodzą osoby niepowołane, ale posiadające ambicje, by to robić. Bardzo wyraźnie to widać. Zwróćmy uwagę na te wersety 1 i 17 pierwszego rozdziału listu do Koryntian. Paweł, powołany z woli Bożej na apostoła Chrystusa Jezusa, to nam mówi, czemu Paweł wyruszył w drogę? Czemu Paweł jeździł na misję? On po prostu odebrał Boże powołanie dla swojego życia. On był wytwórcą namiotów, z wykształcenia również teolog, ale Bóg powołał go do tego, aby był apostołem narodów, apostołem pogan. W Przecież on mógł zajmować się nauczaniem, on mógł się zajmować, nie wiem, duszpasterstwem przede wszystkim, wieloma innymi rzeczami mógł się zajmować. Ale apostoł Paweł mówi, Pan któregoś dnia, Bóg powołał mnie na to, abym był apostołem Jezusa Chrystusa. Kościół to rozpoznał, tak? To nie chodzi o to, że ja mam pomysł. Kościół to rozpoznał, pobłogosławili, posłali go i zobaczcie, jaki był owoc. Gdzie ten człowiek nie pojechał, właściwie powstawały zbory. I nie dlatego, że podjudzał do jakiegoś, wiecie, nieposłuszeństwa, do arogancji. Głosił Ewangelię, a ludzie się nawracali. To też było potwierdzeniem tego, kim on jest, że to Chrystus go powołał. Zobaczcie werset 17, jaka jest świadomość Pawła. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, abym robił inne rzeczy, lecz bym zwiastował dobrą nowinę. Jakże ważne jest mieć, wiecie, tak bardzo jasno określone, do czego Pan mnie powołuje. Jaka jest moja rola w zborze, w ciele Chrystusa. Bracie, siostro, nie jedni z nas tutaj na sali są po kilkadziesiąt lat wierzącymi. Jaka jest twoja rola w ciele? Jaka jest twoja rola w ciele? Do czego powołał cię Pan? Czy jesteś pilny w tym? W wypełnianiu tego powołania. I Paweł mówi, Pan powołał mnie, abym zwiastował dobrą nowinę. I to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. On mówi, gdybym tylko świetnie mówił o Ewangelii lub świetnie przekazywał Ewangelię, a Bóg by się do tego nie przyznawał, nie miałoby to żadnego znaczenia. Bo kiedy Bóg nas powołuje, to w tym przejawia się duch i moc i łaska Boża. A więc kiedy odbierasz Boże powołanie dla swojego życia, kiedy Kościół to potwierdza, to kolejnym czynnikiem, który to potwierdza, jest co? Łaska w twoim działaniu, łaska Boża. Że ludzie są dotykani tym, co robisz. Buduje się ich wiara. Że przejawia się w tym duch. Bóg działa z mocą. I Boża moc. Jeżeli każdy z nas zająłby wyznaczone mu przez Jezusa miejsce, jaki byłby tego efekt? Powiem wam, wielu w naszym zborze ludzi robi pewne rzeczy nie z powołania, tylko z odpowiedzialności. Dziękować Bogu, że tacy są. Nie robię tego dlatego, że Bóg ich powołał. Znam przynajmniej kilka osób, które tak działają, ale czują się odpowiedzialne i bardzo chętnie by to przekazały, tylko że nikt nie chce wziąć. A ja się pytam, gdzie jest ten człowiek powołany przez Pana do tego dzieła? Bo jest. Nie wierzę w to, że go nie ma. I ktoś, wiecie, w odpowiedzialności niesie ten ciężar. Wcale nie jest ten ciężar dla niego. To nie jest jego powołanie. Serce to wkłada. Wierzę, że Bóg też to błogosławi. Ale pytam się ciebie, który jesteś powołany. Co dzieje się, gdy lekceważysz to powołanie? Inni są utrudzeni ponad miarę. Boża łaska i moc nie przejawia się w takim stopniu, w jakim powinny. I posłuchaj. Jestem daleki od stosowania kija i marchewki. Ale powiem wam, przypowieść nasza z początku nabożeństwa o tym mówi. Któregoś dnia staniemy przed Panem i Pan powie, jakie miałeś serce dla moich spraw? Zostawiłem to tobie również. Przecież cię obdarowałem. Przecież cię wyposażyłem. O, gdybyś przyłożył ręce do tego, czy wiesz, co by się działo, jak ludzie by reagowali, jaki byłby owoc z tego. Nie miałeś prawa schować tego w zanadrze. Na sercu jest taki obraz, takiej, wiecie, pobożności. Na sercu nosiłem tę minę. Tak w zanadrzu, tak się rozkoszowałem Panem. A Bóg mówi, mogłeś to oddać bankierom, czyli mogłeś wesprzeć w jakikolwiek inny sposób tych, którzy są powołani również do tego. Ale nie wolno ci było być biernym. I to, co widzimy w Koryncie, właśnie wydarzyło się dlatego, że ludzie powołani do konkretnych rzeczy powiedzieli: o nie. Słuchaj, kto nie chciałby mieć świętego spokoju dzisiaj, jak żyjemy? Ile my mamy na głowie? Ile macie na głowie, bracia, siostry, z powodu pracy, obowiązków, tempa życia? Jeszcze będę się przejmował takimi rzeczami. Ja przychodzę do kościoła, żeby usiąść i odpocząć. No, to jest też ważne i ważne jest, żebyśmy to robili przez jakiś czas, bo czasami każdy z nas potrzebuje odpocząć. Każdy z nas potrzebuje odpocząć. Ale nie wolno nam lekceważyć Bożego powołania. I Bóg nas zaprasza i mówi: posłuchaj, nadałem ci przeznaczenie, wyposażyłem cię i kiedy wejdziesz w to miejsce, do którego cię powołuję, zobaczysz, co znaczy, że moja łaska działa, moja moc. Apostoł Paweł pyta ich: czy rozdzielony jest Chrystus? Rozdwojony, rozdarty. Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was został ukrzyżowany? Albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem, prócz Kryspa, Gajusa, aby ktoś nie powiedział, że jesteście w imię moje ochrzczeni. Ochrzciłem też i dom Stefana. Poza tym nie wiem, czy kogo innego ochrzciłem. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę. Kim był Kryspus? Z 18 rozdziału Księgi Dziejów Apostolskich dowiadujemy się, że Kryspus był przełożonym synagogi, do której przyszedł Paweł, gdy dotarł do Koryntu. Tam głosił, że Jezus jest Mesjaszem i Kryspus wraz z całym swoim domem nawrócił się w wyniku głoszenia Pawła. Paweł go ochrzcił, a Chrystus zapłacił wysoką cenę, ponieważ stracił to nobilitujące stanowisko, jakim było bycie przewodniczącym w synagodze. To z reguły byli wybrani mądrzy ludzie, których środowisko ceniło za mądrość życia, wiecie, za wartości, za postępowanie, za świadectwo życia. On stracił to stanowisko, dlatego że uwierzył w Jezusa jako w Mesjasza. Gajus to również człowiek, który nawrócił się przez zwiastowania Pawła i został przez niego ochrzczony. Z 16 rozdziału Listu do Rzymian, z tych pozdrowień, dowiadujemy się, że był gospodarzem Pawła i całego zboru, czyli że w jego domu zbierał się zbór. On otworzył swój dom dla zboru, no i wiecie, jak to wtedy jest, gdy ludzie przychodzą, siadają na twoim krześle, na twojej wersalce. Różni ludzie przychodzą, korzystają z twoich rzeczy. No, on doświadczał tego całego dobrobytu bycia gospodarzem zboru. Różnych ludzi, tych również, jak mówiliśmy tydzień temu, nic nieznaczących, społecznych zer. I otworzył ten dom. Nawrócił się i również Paweł go ochrzcił. Stefan i jego dom to pierwsze osoby nawrócone w Koryncie. Paweł zwiastował im Ewangelię, oni się również nawrócili. I wszystkich ich łączy to, że nawrócili się w pierwszej fazie działań misyjnych apostoła Pawła w Koryncie. Dlatego Paweł ich ochrzcił. Ale potem widzimy, że nie robił już tego. Chrzcił ktoś inny. Starsi może chrzcili, ale nie Paweł. Może współpracownicy Pawła chrzcili, ale nie Paweł. Dlaczego? Bo w chrzcie nie do końca chodzi o to, kto cię chrzci, ale o to, czym ten chrzest jest. I Paweł tutaj nam mówi o tym. A co on takiego stwierdza? W czyje imię zostałeś ochrzczony? Czyli komu ślubowałeś wierność, za kim ślubowałeś iść, komu służyć, komu ofiarowałeś swoje życie? Pawłowi? Być ochrzczonym w imię Chrystusa znaczy, decydujesz się naśladować Jezusa, wdrażać w życie nauczanie Jezusa Chrystusa. Należysz do Niego, składasz swoje życie w ofierze Jezusowi. Być ochrzczonym w imię Jezusa Chrystusa właśnie to znaczy. Apostoł Paweł niejednokrotnie powtarzał, że Ewangelia, jaką głosi, nie jest jego pomysłem. ale że on ją otrzymał od Chrystusa. Chrystus, mówi, mi ją objawił. Otrzymałem ją od Niego. Dlatego wam głoszę. Kiedy wzywał, naśladujcie mnie, to wzywał jak? Tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Cały czas kierował oczy wierzących na Chrystusa. A my jak robimy? Słuchajcie, czy my kierujemy oczy na Jezusa, innych? A co Chrystus powiedział? A jak Chrystus postępował? A jak myślisz, co jest miłe Jezusowi? Młodzież ma taki naszyjnik na rękę. A co powiedziałby Jezus Chrystus? Takie proste pytanie. Co powiedziałby Jezus Chrystus? Czy rozdzielony jest Chrystus? Werset 13. Czy Paweł za was został ukrzyżowany, albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Te trzy pytania padają, ponieważ Paweł chce zwrócić z powrotem uwagę Koryntian na Jezusa. Odpowiedzmy na te trzy pytania. Czy rozdzielony jest Chrystus? Nie. Panowanie Chrystusa nigdy nie prowadzi do chaosu, do kłótni, do rozdziałów, do polaryzacji. Nigdy nie prowadzi. Tam po prostu nie było Jezusa. Oni nie słuchali się Jezusa i dlatego doszło do podziału. Tak? Bo odpowiedź na to pytanie jest po prostu nie. Nie ma rozdwojenia w Chrystusie. Pod rządami Chrystusa nie ma rozdwojenia. Królestwo, które jest rozdwojone, co powiedział Pan Jezus? Niszczeje, upadnie. Królestwo Chrystusa nie upadnie. Dalej, czy Paweł za was został ukrzyżowany? Nie, to nie Paweł stał się doskonałą ofiarą za grzechy całego świata. To nie Paweł umarł za nasze grzechy, abyśmy mieli życie wieczne. Nie, Paweł nie został za nas ukrzyżowany. Chrystus został za nas ukrzyżowany. I znowu oczy na Jezusa. Czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Nie, w wodach chrztu ślubowaliśmy wierność Jezusowi, a nie pasterowi, który nas chrzcił. Potwierdzaliśmy, Jezus jest Panem. Bracia, siostry, proszę, powtórzmy. Jezus jest Panem. Tak? Jezus jest Panem. Paweł w imieniu Pana Jezusa apeluje do Koryntian. Na nowo skupcie się, zbierzcie się wokół Jezusa. Stoicie tam, skupcie się wokół Jezusa. On tu jest. Zespoleni, czyli jakby naprawiwszy to, co się stało, bo był rozłam, a zespolenie jest przeciwieństwem rozłamu, zespoleni, dopełnieni jednym sposobem myślenia i działania, Chrystusowym. To po prostu mówi w tych słowach. Paweł należy i żyje dla Jezusa. Pawła znajdziesz przy Jezusie, wpatrzonego i wsłuchanego w Niego, a Ty gdzie stoisz? Gdzie stoisz? Czy stoisz przy Jezusie? Tak użyję takich słów, byśmy zrozumieli, jaką bliskość chodzi, że słyszysz Jego oddech i czujesz Jego zapach. Dlatego Paweł podkreśla, nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował. Dobrą nowinę. To jest życie pod panowaniem Chrystusa, życie Pawła, a nasze? Paweł zachęca Koryntian i tym samym nas samych, abyśmy w modlitwie pytali Pana Jezusa, do czego mnie powołałeś, Panie? Czym mnie obdarowałeś? Bo skoro w Twoim powołaniu jest również obdarowanie, to kto z nas nie chciałby widzieć łaski Bożej działającej przez nas? Do czego mnie posyłasz? Gdzie mnie widzisz? Gdzie jest potrzeba? Takie myślenie Pawła widać w kolejnych słowach, które cytowaliśmy tydzień temu. I widać, że on przemielił Ewangelię. Ta Ewangelia, wiecie, przeniknęła każdą jego komórkę. On po prostu przerobił mowę o krzyżu. I zrozumiał, co znaczy umrzeć dla siebie. Żyć dla Jezusa. Słuchajcie, dopóki to się nie wydarzy, my jesteśmy bezużyteczni. My jesteśmy po prostu banitami, którzy robią, co im się podoba. W królestwie, w którym jest ład i porządek. I on mówi, mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Nie przerobiłeś Ewangelii, giniesz. Może jesteś człowiekiem, który słuchał Ewangelii, ale nadal giniesz. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Z tej z tej myśli bierze się moc Boża, z tego sposobu życia. Do tego jest podpięte Boże błogosławieństwo i Boże wsparcie. Napisano bowiem: w niwecz obrócę mądrość mądrych, roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry, gdzie uczony, gdzie badacz wieku tego? Czy Bóg nie obróci w głupstwo mądrości świata? Najgorzej, kiedy ludzie, którzy nie przemielili w sobie Ewangelii, nie przetrawili jej, nie zastosowali, nie dali się przemieniać, nie dają się przemieniać, decydują się zajmować kluczowe miejsce we wspólnocie. Nawet jeżeli posiadają wysokie kwalifikacje świeckie, są bezużyteczni. Chciałbym wam przypomnieć ten fragment z Księgi Jeremiasza, ale tylko wyszczególniłem, wytłuściłem na żółto dwa określenia. Przeczytamy ten fragment i skupimy się na tych dwóch określeniach, bo dzisiaj mówimy o kluczowej roli ludzi powołanych przez Jezusa do konkretnego zadania. Co się dzieje, kiedy ich zabraknie lub zabraknie nam świadomości powołania? Co się dzieje? Zdrętwiejcie, pozostańcie zdrętwiali, zaślepcie się i trwajcie w zaślepieniu, upijcie się, lecz nie winem, zataczajcie się, lecz nie od mocnego napoju, gdyż Pan wylał na was ducha twardego snu i zamknął wasze oczy. Co to znaczy? Bo to jest, wiecie, obraz, to jest jakaś obraz, metafora. To znaczy, że Bóg zabrał wam proroków i zabrał wam jasnowidzów. A w Starym Testamencie, epoce Starego Testamentu, co to oznaczało? Że jesteś ślepy. Nie jesteś w stanie poruszać się w żadnym kierunku. Bez proroków nie jesteś w stanie iść do przodu. Dlatego z widzeniami tego wszystkiego jest u was tak, jak ze słowami zapieczętowanej księgi. Czyli biorą się za to elokwentni, ale nie powołani przez Boga i nie wyposażeni. Biorą proroctwo i mówią: ja tu nic nie rozumiem. I są tyle samo warci, co ci, którzy są analfabetami i czytać nie potrafią. O tym tu jest powiedziane. O co chodzi Pawłowi? Paweł mówi: módlcie się o powołanie w swoim zborze. Módlcie się o powołania dla starszych, dla radnych zboru. Módlcie się o powołania dla poszczególnych liderów służb. Módlcie się o to. Czemu? Ponieważ potrzebujemy ludzi wyposażonych przez Boga. Potrzebujemy. Ale posłuchaj, wszyscy jesteśmy powołani. Bóg ma dla nas miejsce. Tylko chodzi o to, żebyśmy nie podchodzili do tego tematu z ambicjami, takimi, wiecie, nieuświęconymi. I pozwolili Bogu wstawić się w miejsce, w zborze, które On dla nas przeznaczył, by obfitować i by inni mogli obfitować i owocować. Taki obraz tutaj znajdujemy. Słuchajcie, czy ważne jest Boże powołanie i wyposażenie do służby? No, w oparciu o to, co dzisiaj mówiliśmy, ważne jest czy nie? Jest kluczowe, powiem wam. Kluczowe, byśmy budowali z Bogiem i by to przetrwało próbę. O tym będziemy mówili później. Tam jest, wiecie, Paweł mówi o odpowiedzialności za to, co każdy z nas robi. I jak buduje, jak wznosi na fundamencie. I to jest Boża budowla. I to jest Boża budowla. Więc z jednej strony odczuwamy bojaźń, a z drugiej strony modlimy się: Panie, skoro mnie powołujesz i wyposażyłeś, to dla nas to jest odwaga, tak? Czyli wyposażyłeś mnie, Panie, więc ja stanę w tym miejscu. Podejmę to powołanie. Pobłogosławisz mnie. Będziesz ze mną. Łaska będzie w tym działaniu. Dobre owoce z tego będą. Ufam ci, Panie. Sam bym mnie pewnie nie osiągnął tego, co trzeba. Ale skoro ty mnie powołałeś, łaska będzie, owoc. Wzrost dla innych. Posłuchajcie tego. Dzisiaj nawet bardziej chcę mówić nie pod kątem tego, iż wiecie, zajmujemy się niekompetentnie pewnymi rzeczami, ale pod kątem tego, że Bóg nas powołuje, wyposaża. Wejdźmy w to. Nie lekceważmy Bożego powołania. Zobaczmy, co się stało w Koryncie, kiedy ludzie powołani nie odpowiedzieli. Czy liczy się to, co i w jaki sposób pragnie czynić Jezus i co jest Jego wolą? Liczy się? Chrześcijanie to ludzie, którzy zostali powołani, aby gromadzić się wokół swojego Pana, wokół Niego, słuchać Jego, myśleć i postępować tak jak On. Zastosowanie dzisiejszego słowa. Mam 6 punktów. Dąż do jednomyślności. Unikaj rozłamów. Nie przykładaj do nich ręki i trzymaj się z dala. Kształtuj sobie chrystusowy sposób myślenia i działania. Pierwsza taka myśl. Kiedy jesteśmy na podobieństwo Chrystusa, nie doprowadzimy, słuchajcie, do rozłamów. Raczej będzie to ten głos. Proszę was, bracia, siostry, proszę was. Tak Chrystus postępował. Po drugie, żyj w bliskości z Jezusem. On nie chce, żebyś był Jego urzędnikiem, który nigdy nie widział, wiecie, szefa urzędu od lat. Bo gdzieś tam na wsi w swojej komórce administracyjnej działa. Żyj w bliskości z Jezusem. Każdego dnia buduj blisko więź z Ojcem, z Synem, Duchem Świętym. Rozważaj w modlitwie Słowo Boże. Pozwalaj, żeby cię przemieniało. Staraj się żyć godnie z Nim. Nasiąkaj atmosferą nieba. Nasiąkaj atmosferą Jezusa, żeby Chrystus był widoczny w tobie. Po trzecie, dawaj się przemieniać Bogu. Bóg z tobą jeszcze nie skończył. Jeżeli ktoś mówi, no, a już ze mną Bóg skończył, Bóg jeszcze nie z tobą nie skończył, bo żyjesz nadal. Jak już skończy, będziesz mógł być z Nim w niebie. Bóg z tobą jeszcze nie skończył. Pozwól Mu się przemieniać. Pozwól, by pracowała w tobie mowa o krzyżu. Nie żyję ja. Żyje we mnie Chrystus. Chrystus żyje przeze mnie. Po czwarte, poddaj Jezusowi swoją wolę, ambicje, plany, finanse, to co robisz, czym się zajmujesz, kim jesteś. Poddaj to Jezusowi tak naprawdę. I potem naprawdę konsultuj z Nim to, ze Słowem Bożym, swoje decyzje, swoje plany, swoje wydatki. Konsultuj z Nim. Zauważyłem jedną rzecz, słuchajcie. Jako ewangelikalni wierzący potrafimy świetnie mówić na każdy temat, ale już gorzej nam często wychodzi życie według tego. My wiemy, co jest właściwe, ale pytanie jest, czy my tak postępujemy? Czy my tak postępujemy? Po piąte, zabiegaj o służbę od Pana w zborze. Na pewno ją masz. Na pewno ją masz. Wykonuj ją starannie. Nie lekceważ powołania Pańskiego. I po szóste, na co dzień prezentuj Chrystusa. Reprezentuj Go. Kiedy Paweł mówi, mówię do was w imieniu Jezusa Chrystusa, to znaczy, mówię do was w imieniu Jezusa Chrystusa. On mnie posłał. A co robił Herold? On nie miał, wiecie, przekazywać swoich wydumek. On miał przekazać wolę tego, który go posłał. Mówię do was w imieniu Jezusa Chrystusa. Proszę was. Łącz, buduj, a nie dziel i burz. To jest takie przesłanie z tego dzisiejszego krótkiego fragmentu. Zapraszam do modlitwy.